Ciekawi świata.
Jacek Butlewski, witam Państwa w Ciekawych Świata. Dzisiaj będziemy wędrować m.in. po polskich, ale także po słowackich Tatrach. Zapraszam na rozmowę z Łukaszem Kaźmierczakiem, to już za kilkanaście minut. Będziemy też w ogrodzie dendrologicznym. Na spacer zabierze nas Grażyna Wrońska, a pod koniec naszego programu zajrzymy do palmiarni poznańskiej. Nadchodzą zdecydowanie chłodniejsze miesiące, a zatem wizyta w palmiarni, gdzie zawsze jest ciepło, to chyba dobry pomysł na jesień i zimę. Jacek Butlewski, zaczynamy audycję Ciekawi Świata.
Ciekawi Świata. Ciekawi świata.
W Ciekawych Świata witam mojego redakcyjnego kolegę Łukasza Kaźmierczaka.
Dzień dobry, witaj Jacku.
Witaj Łukaszu, porozmawiamy dzisiaj o wędrówkach tatrzańskich. Ty swego czasu dużo pisałeś o tym jeszcze zanim do nas, do radia przyszedłeś, ale cały czas wędrujesz po Tatrach i po Tatrach się wspinasz. To jest twoja pasja, a w naszym programie Ciekawi Świata gościmy ludzi z pasją przecież.
Ja myślę, że to jest taka pasja, która przechodzi z ojca na syna, ponieważ mój ojciec był przewodnikiem tatrzańskim. Chodził po Tatrach od lat 50. Nadal chodzi, mimo 84 lat. Mam nadzieję, że będzie mi dane chodzić równie długo jak on.
Zaprosiłem cię, Łukaszu, do studia, ponieważ w poprzedni weekend całą Polskę obiegły zdjęcia w mediach społecznościowych z tatrzańskich szlaków. Tam między innymi Sorlej Perci, ale też podejście chociażby na Czerwone Wierchy i nie tylko, gdzie dosłownie tworzyły się może nie kilometrowe, ale naprawdę kilkusetmetrowe korki.
Kolejka do kolejki.
Kolejka do kolejki, tak, ale kolejka na szczyt i to na Czerwonym Szlaku, na najtrudniejszej wędrówce, na szlaku, który od samego początku, zdaje się, że na początku XX wieku był stworzony jako ten najtrudniejszy dla wybitnych.
Tam... I nadal jest najtrudniejszy, jeśli chodzi o Tatry Polskie.
Mówimy o Orlej Perci.
Tak, ksiądz Gadowski, który ten szlak wyznaczył.
Wiedzie ta droga, tak naprawdę tę drogę powinniśmy pokonać w 7-8 godzin. Są oczywiście tacy, którzy robią to dużo szybciej, ale taka spokojna wędrówka to jest kozi, to są granaty.
No, żeby pokonać to w jeden dzień, to trzeba mieć wybitną kondycję. Wiele osób dzieli to sobie na dwie wędrówki, rozkłada na różne dni. Oczywiście można to zrobić też w jeden dzień, ale to już jest naprawdę dla ludzi z bardzo dobrą kondycją.
I tam między innymi ludzie muszą czekać, aż ktoś słabszy.
Tak, bo tam przejdzie. Nie ma miejsca, żeby się minąć. Stąd te kolejki, które się tworzą, ale jest sposób na te kolejki. Wszystko jest kwestią tego, o której godzinie wychodzi się w Tatry.
To jeszcze jest inna sprawa, ale nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą o 4 rano wychodzić. Ty na pewno tak wychodziłeś, ja też tak wychodziłem, ale te kolejki są też, i to już od wielu, wielu lat na Giewont. Pamiętamy te dramatyczne wydarzenia związane z burzą. I tam cały czas tak jest, że ludzie stoją wręcz zamiast iść, niektórzy nie dają rady. To jest w ogóle temat na inną dyskusję, ale chciałbym ciebie zapytać, czy w Tatrach są jeszcze takie miejsca fajne, w które można się wybrać, gdzie tych ludzi jest po prostu mniej? Czy jest już tak, że Tatry są po prostu rozdeptane?
Są takie miejsca. Myślę, że... No, jednak wrócę do kwestii tych pór wstawania. Od tego zacznijmy. Jeżeli wstaniemy o 4-5 rano, no to każde miejsce będzie puste. Jeśli będziemy w Tatrach o godzinie 8-9 na szczycie, czy gdzieś pod szczytem, to gwarantuję państwu, że nie będzie żadnych kolejek, żadnych tłumów. A jeśli jest w ogóle jeszcze taka pogoda niepewna, mamy szansę być sami. Ja tydzień temu dosłownie byłem na Małym Łączniaku na Czerwonym Wierchu. Przez 3 godziny nie spotkałem żadnej osoby, dlatego że były takie prognozy przekropne. Ja się pomiędzy, trochę mnie zlało niżej, ale na Czerwonych było puściuteńko. Proszę sobie wyobrazić, przez 3 godziny nie spotkałem ani jednej osoby w Tatrach.
W ogromnym skrócie, Czerwone Wierchy, te na prawo od Giewontu.
Tak, można powiedzieć, tak, to jest dobre. Ewentualnie na prawo od Kasprowego Wierchu.
Mamy podlegę. Ten widok z Gubałówki kojarzony przez większość z nas, no to ten Giewont jest tak mniej więcej po środku, patrząc na lewo.
Tak, ale pytasz o takie miejsca, w które można się wybrać nawet później, gdzie nie będzie tłumów. Pierwsza taka miejscówka, która przychodzi mi do głowy, to są zdecydowanie, to jest Hala Stoły w Dolinie Kościeliskiej. To jest szlak jednokierunkowy. Ludzie nie lubią chodzić w to samo miejsce i wracać, na Hobbita, tam i z powrotem. Tam bardzo mało osób odbija. To jest taka piękna polana, która jest pod Kominiarskim Wierchem. Tam kiedyś szedł dalej szlak na Kominiarski Wierch, ale...
Nie wolno wchodzić, to jest ścisły rezerwat.
Od kilkudziesięciu lat jest ścisły rezerwat. Jeszcze mój ojciec wchodził po szlaku. Mhm. Tam są podobno gniazda orłów, jest to zamknięte...
Węże też, z tego co pamiętam.
Węże, tak. Zresztą był też szlak od drugiej strony, od Iwaniackiej Przełęczy. I obecnie można dojść tylko do Hali Stoły. To jest... fantastyczna polana. Proszę sobie wyobrazić taką wielką łąkę, tylko taką pionową, która schodzi w dół, na której można się położyć. Wokół są najbardziej zabytkowe szałasy w całych Tatrach. Kapitalny widok właśnie na Czerwone Wierchy, doskonale widoczne. To jest od Doliny Kościeliskiej dobra godzina w górę i to dosyć stromo.
No to wiemy, dlaczego nie ma tam tłumu.
Tak, bo jest stromo, to jest las i to ostre podejście daje ludziom w kość. I tam spotkamy śladowe ilości osób o każdej porze dnia i nocy.
Ludzie lubią sprawdzać się, nawet ci początkujący na łańcuchach. Łańcuchy są na Orlej Perci, to wiadomo, ale są też na Rochaczach. Czy tam też są tłumy? Rochacze to oczywiście Tatry Zachodnie.
Tak, to są Tatry Zachodnie i to już są Tatry Zachodnie Słowackie, które zresztą też państwu polecam, dlatego że one są 3 razy większe niż polskie. Słowaków jest parokrotnie mniej niż Polaków, to arytmetycznie jest
dłuższe szansa. Dłuższe doliny też.
Dłuższe o wiele podejścia, tak. Na Rochaczach spotkamy sporo osób. Myślę, że jest to no, taka połowa tych osób, które spotkamy na Orlej Perci. To nadal jest miejsce dosyć chętnie przechodzone. Tam są te łańcuchy, jest tak zwany koń na rochaczach, przez który trzeba troszeczkę krakiem przejść. To może odstraszać ludzi, którzy mają lęk wysokości. Ale dalej są równie trudne, a nie tak oblegane szczyty jak Trikopy czy Banikow. Toż się mówi, że to jest taki właściwie mój ojciec, którego będę cytował, mówisz, dla niego to jest takie jedno wielkie pasmo rochacze, te przejścia, ponieważ charakterologicznie one są bardzo podobne do siebie, czyli łańcuchy, dosyć stromo, dosyć przepaściście i można tak dojść aż prawie do Pacholi i dalej do Salatyna.
Przypomnijmy państwu, że Tatry Wysokie to są te przede wszystkim skaliste z przepaściami, największymi trudnościami i z Orlą Percią, a zachodnie to zawsze takie, takim tak, rozumieniu
wydawało się
publicystycznym
nam
takie bardziej łagodne.
Takie Bieszczadzkie,
tak nie jest.
A to nie jest do końca tak właśnie.
Bo są
tak,
niektóre górki,
mówisz.
Rzeczywiście generalnie one są dosyć proste, te zachodnie, ale niektóre są rzeczywiście trudniejsze. Rochacze są taką wisienką na torcie.
Tak, ja myślę, że też w ogóle Tatry Zachodnie są też polecane ze względu na tę długość dojść właśnie. I to jest kolejny element, który sprawia, że ludziom się po prostu nie chce.
A ja dorzucę jeszcze z takich szlaków mniej uczęszczanych, ale ten szlak może być dla państwa czymś fantastycznym na początek przygody z Tatrami. To jest droga pod Reglami.
Zdecydowanie, a nawet droga nad Reglami, która jest może nieco
trudniejsza, tak.
Ale też niewiele osób się spotka. Uwielbiam przysłop Miętusi.
Tak.
To jest cudowny widok właśnie też na Czerwone Wierchy z jeszcze innej strony.
Niekoniecznie oblegane miejsca.
Tak. Jeśli państwo szukalibyście innego rodzaju przygody, to bardzo polecam też dwa inne szlaki. Jeden to jest szlak z Psiej Trawki na Gęsią Szyję. Mhm. Tam zaraz jest Rusinowa Polana. Wyjątkowo mało uczęszczany.
Ale on też długo się idzie lasem ciemnym.
Ale już teraz jest
monotonnie.
Inaczej. Już teraz jest inaczej,
coś,
dlatego
tak?
Że to jest tak, że się bardzo dużo, bardzo dynamicznie jest Tatrzański Park Narodowy. Halne, wichury, kalamity.
Tam można z Rusinowej drzew. Polany iść, prawda?
Tak, ale ja proponuję z drugiej strony, od Psiej Trawki właśnie, czyli od strony Brzezin, Doliny Suchej Wody, zaczęły się pojawiać widoki. Bardzo nietypowo widać Tatry Wysokie. To jest też mnóstwo mostków jakichś takich, tam jest bardzo dziko, ten szlak jest bardzo zarośnięty. Jeśli ktoś lubi maliny, to może iść tam w środku lata i proszę sobie wyobrazić, że to są nieoberwane całe maliniaki. No to jak ile tam osób musi chodzić, skoro można się najeść po korek i mieć tych malin naprawdę na długo dosyć.
Łukaszu, na sam koniec chciałbym cię zapytać o takie miejsca, które omijasz szerokim łukiem. Jakbyśmy mieli zrobić takie zestawienie. Ja może wrzucę na początek Morskie Oko i Giewont jednak. Mimo wszystko, chociaż byłem parokrotnie, to teraz jednak i Morskie Oko, i Giewont omijam ze względu na te korki. A jakie ty omijasz?
Na pewno Morskie Oko, to tak. A przynajmniej tam nawet rano jest tłumnie. A drugie takie miejsce, myślę, że wszystko to, co się dzieje w okolicach kolejki na Kasprowy Wierch. Dolina Kościeliska jest tłumna, ale to zależy od której godziny.
Ale jest dosyć długa.
Tak. Ale mimo wszystko tam wychodzenie po godzinie 11 oznacza na pewno maszerowanie w ogromnych tłumach. Ale bycie już tam o godzinie 8, 9, czyli nie tak jakoś relatywnie wcześnie, to jest bardzo miła, wspaniała wyprawa.
Które miejsce w Tatrach jest takim twoim ulubionym? I wejdźmy trochę do świata wspinaczki, bo jedno to jest wędrowanie, a drugie to jest wspinanie. Mówiłem o tobie na początku naszej rozmowy, że wędrujesz, ale przede wszystkim się wspinasz.
Bardzo lubię, jeżeli chodzi o szlaki, Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem. To jest uważam najpiękniejszy, najbardziej taki oryginalny szlak. Moim zdaniem trudniejszy niż Orla Perć, jeśli chodzi o Tatry. Chociaż nie tak rozreklamowany, nie z taką grozą.
Rzadziej tam idziemy, bo nie ma na końcu szczytu ani schroniska.
To prawda. Aczkolwiek jeśli ma się trochę samozaparcia, można spróbować wejść na któryś z prostszych mięguszy, na przykład na Mięguszowiecki Szczyt Czarny, który jest dostępny dla przeciętnego turysty, który przechodzi Orlą Perć, no ale to już trzeba mieć trochę orientacji.
No i warto mieć przewodnika, bo chyba
znaczy, to jest legalne, tylko że trzeba się wpisać do księgi wyjść na własną odpowiedzialność Eternickich. Nie jest to zakazane, więc ja niczego państwu tutaj zakazanego nie sprzedaję.
A stricte wspinaczkowo?
Stricte wspinaczkowo, no to myślę, że jednak Zamarła Turnia, którą znakomicie widać właśnie z Orlej Perci. To miejsce jest niezwykłe, owiane legendą, takim nimbem wręcz polskiego takiego heroizmu wspinaczkowego. Jest zwyczajnie przepiękna.
A czego nie robić? Bo tak sobie teraz pomyślałem jeszcze, chciałem ciebie o to dopytać. Jest duże grono ludzi zbierających koronę gór polskich. W tej koronie, jak wiadomo, na pierwszym miejscu są Rysy, 2499 metrów. I punktem honoru dla wielu tych ludzi, tych łowców, jest zdobycie Rys. Ja bym od strony polskiej na pierwszy raz odradzał. Wejście słowackie jest trochę łatwiejsze.
Jest łatwiejsze, jest nawet...
Ale czasochłonne.
Jest, no bo tam wszystko, co na Słowacji, wymaga dłuższych podejść. Te doliny są o wiele dłuższe.
Czyli Rysy na drugi, trzeci raz, nie
pewnie
na pierwszy.
Tak. Chyba, że ktoś jest rzeczywiście doświadczonym turystą, jak najbardziej może iść także na Rysy od strony polskiej.
Bo nie ma nic podobnego do Rysów w Polsce. To jest jedyna taka góra z tej korony, bo wszystkie inne to są, umówmy się, szczyty. No może jeszcze Babia tak. Góra jest trochę
troszeczkę
trudniejsza. Troszeczkę. Ale cała reszta to są często tak. Szczyty porośnięte
oczywiście
lasem.
W Tatrach znajdziemy szczyty podobne do Rysów.
Ale nie z korony.
Tak, i tu jakby zachęcam może, zanim się pójdzie na Rysy, żeby parę innych tatrzańskich szczytów pozdobywać. Trochę się oswoić z tą specyfiką granitu tatrzańskiego i tej przepaści. Czego nie robić, jeśli chodzi o Rysy? Bo to jest też pytanie, które ty zadałeś. Na pewno nie można wychodzić za późno, bo będą właśnie kolejki na szlaku. I druga rzecz, nie ma sensu wychodzić, kiedy nie ma ładnej pogody, dlatego że to jest, ja się zgadzam z tym, najpiękniejszy widok w Tatrach, jaki jest. One są tak umiejscowione, że widać dosłownie wszystko. I po co tracić ten widok, żeby iść w mgle, mleku czy w jakimś deszczu, niepogodzie.
O Tatrach opowiadał Łukasz Kaźmierczak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Zachęcam Państwa. Tatry są nadal piękne i nadal można znaleźć tam odludne miejsca.
A po piosence kolejny temat w Ciekawych Świata.
Ciekawi Świata.
I lost control from the stage, from your face, and you don't say hello. I can't wait, I'm impatient. You stole my soul, so I chase you to the pavement. Wrap me in your arms again. You came in different, no time to define. But before we get closer, I ask if you love me, and you just shrug your shoulders. You stole the show. Now the crowd's coming, I just sink into you. Just blowing smoke, cause it's more moonlight. I'll be back at the scene you left cold. My love turns green and oh, you made me hate myself. You stole it all, so I'll wait just to see.
Ciekawi świata.
W pierwszą jesienną sobotę zapraszamy na piękny i kształcący spacer. Naszym przewodnikiem będzie człowiek, który od młodych lat zafascynował się światem przyrody i jest swojej pasji i jednocześnie zawodowi wierny od 18 lat. Z doktorem inżynierem Marcinem Wochem do ogrodu dendrologicznego wybrała się Grażyna Wrońska.
Można powiedzieć, że las w środku miasta to jest niezwykły podarunek losu, ale nie tylko losu, bo też konkretnych ludzi dla mieszkańców Poznania, ale nie tylko. Jesteśmy w ogrodzie dendrologicznym. Przed chwilą podziwialiśmy piękny, zabytkowy dwór.
Znaczy dworek sołacki, który znajduje się tutaj na terenie ogrodu dendrologicznego i kampusu Kolegium Cieszkowskich, pochodzi tak naprawdę z XVIII wieku. Jest tutaj budynkiem, który jest najstarszym obiektem takim historycznym na terenie naszego kampusu i mieszkał w nim tak naprawdę właściciel wsi Sołacz, która kiedyś nie należała administracyjnie do Poznania. Oczywiście stąd trzeba było do Poznania na wycieczkę pojechać.
A August Cieszkowski to późniejsza historia.
Tak, August Cieszkowski był właścicielem tutaj terenów tych tutaj. On by ufundował budynek, główny budynek naszego kampusu. Kolegium Cieszkowskich, tak jest w tej chwili nazwany.
Okazały budynek.
Okazały, bardzo wielokontygnacyjny, z wspaniałymi czterospadowymi dachami i posiadający takie bardzo charakterystyczne drewniane balkony na ostatniej kondygnacji pod zadaszeniem. I to był obiekt, który został przekazany tutaj w celach edukacyjnych dla Uczelni Poznańskiej.
Ogród dendrologiczny, bo w nim się w tej chwili znajdujemy, ma 100 lat. Nie tylko to jest placówka naukowa.
Nie jest to naukowo-dydaktyczna w zasadzie i od jakiegoś czasu można też powiedzieć, że troszeczkę łączy przyrodę z rozrywką, taką oczywiście rozsądną, tak żeby tej przyrodzie nie zaszkodzić, ale jak najbardziej.
Wspaniały teren spacerów. Tutaj wstęp jest wolny.
Tak, do naszego ogrodu można wejść w każdy dzień od poniedziałku do piątku w tygodniu. Można przejść przez niego spacerem i wyjść z innej strony, ponieważ ogród ma 4 bramy i to mamy główne wejście od ulicy Warmińskiej, od strony Stadionów Żużlowych. Mamy następnie wyjście na ulicę Niestachowską, wyjście na Golęcin, czyli tam za starą pętlą, za domem studenckim przy lesie oraz wejście do kampusu leśnego naszego tutaj przy Kolegium Cieszkowskich i można swobodnie spacerować. Można wypocząć i określenie las w środku miasta jest bardzo dobre, dlatego że jest to miejsce o wiele bardziej naturalnie wyglądające niż typowe ogrody, gdzie wszystko jest przycięte, wykoszone. Tutaj duży nakład pracy kładziemy na to, żeby studenci, którzy tutaj przychodzą oraz grupy ze szkół, które mogą uczestniczyć w edukacji w naszym ogrodzie, mogły zobaczyć rośliny w jak najbardziej naturalnym stanie.
A dużo jest chętnych, żeby dowiedzieć się o drzewach, których tu jest mnóstwo, i zwierzakach.
Sam ogród nie jest tłumnym miejscem i można tutaj przyjść w spokoju, posiedzieć, odpocząć, popracować, bo zdarzają się ludzie, którzy przychodzą tutaj z laptopami po to, żeby w ciszy popracować. A jeśli chodzi o samą edukację i ilość osób, które się przewijają przez ogród, no to pomijając park iluminacji zimowy, który oczywiście przyciąga tysiące ludzi, nawet można powiedzieć setki, no to w tej chwili tak naprawdę mamy około 20 tysięcy ludzi, które się przez cały sezon, powiedzmy wiosenno-letni, przetacza. To w skali tego obiektu nie jest bardzo dużo, aczkolwiek cieszymy się, ponieważ dzięki temu obecność ludzi nie powodująca strat.
Pan pracuje tutaj?
No 18 lat. To widzę też ewolucję ogrodu, bo jak zacząłem pracować tutaj, to ogród miał zaledwie 4,5 hektara powierzchni.
A teraz?
W tej chwili to jest blisko 24 hektary.
No to trzeba się nachodzić i napracować.
Tak, no jest to żywy organizm, więc nie mamy momentu w roku, kiedy nie ma nic do pracy.
A wygląda wszystko tak naturalnie.
W przyrodzie nawet jak coś się przewróci, to wygląda naturalnie, ale żeby to było bezpieczne i żeby ludzie mogli to zobaczyć, no to wymaga to troszeczkę uwagi.
No mamy nie mówiąc tutaj, o wiedzy.
Mogę się naprawdę pochwalić, że mamy tutaj specjalistów z tylu dziedzin, że naprawdę studenci, którzy kończą nasz wydział, no myślę, że to doceniają, bo ci, którzy chcą zdobywać wiedzę, to doceniają wymagających prowadzących i to, że nie jest łatwo, tylko jest skutecznie.
Jeśli dotychczas kolekcja kojarzyła się Państwu z obrazami czy znaczkami pocztowymi, to od teraz będzie jeszcze z roślinami i to bardzo smacznymi. Nadal rozmawiamy w Ciekawych Świata z doktorem Marcinem Wochem, a Grażyna Wrońska spacerowała z nim leśnymi ścieżkami ogrodu dendrologicznego.
Jeżyny to jest specjalizacja ogrodu dendrologicznego.
Dokładnie. Dlatego nawet liść jeżyny jest w naszym logo naszego ogrodu. Czyli rodzaju rubus już nigdzie indziej nie ma. I to są jeżyny, maliny. I mamy tu już ponad 100 w tej chwili naszych jeżyn i malin.
Przechodziliśmy przed
Dokładnie.
Chwilą.
One w tej chwili owocują.
Tak, i pięknie wyglądają.
Tak, ale wymagają bardzo dużo pracy. I jak ktoś kiedykolwiek
jest to praca niebezpieczna.
Wszedł w jeżynę, to wie o czym rozmawiamy, ale jest to za to bardzo duża satysfakcja. No, cały ogród jest oczywiście prawnie chroniony, jak wszystkie takie obiekty w Polsce, ale ta część najstarsza, 4,5 hektarowa oraz kampus Cieszkowskich podlega również ochronie konserwatora zabytków. Jeśli chodzi o same pojedyncze drzewa, to mamy tylko dwa drzewa wyznaczone jako pomniki przyrody. Są to dwa platany klonolistne, bardzo duże, potężne i jeden z nich to jest jedno z niewielu drzew, które mamy uwiecznione na zdjęciu jeszcze sprzed II wojny światowej.
To przed chwilą pan mi pokazywał.
Kasztanowiec miał taką ogrodową naszą nazwę swego czasu 12 apostołów, bo składał się z takich 12 odnóg bardzo dużych. No w tej chwili zostało już ich 8, wiadomo, wichury, wiek robi swoje. Na przykład tu na wprost nas mamy akurat 5 ścięty po skosie modrzewia europejskiego. I ten pniak, ten modrzew okazało się, że miał te zaledwie. Znaczy no, zamarł, ale po 90 latach. Mamy też takie przykłady, jak tak. Taka sosna czarna, która tutaj zamarła, która blisko 150 lat miała i to już jest jak na sosnę naprawdę bardzo, bardzo słuszny wiek.
Z Marcinem Wochem rozmawiała Grażyna Wrońska, a po piosence zajrzymy do palmiarni poznańskiej.
Ciekawi świata. Ciekawi świata.
W jesienne popołudnia warto schować się w ciepłym i zacisznym miejscu. Jednym z nich może być palmiarnia poznańska. Każde z pomieszczeń ma różną temperaturę, dostosowaną do pochodzenia konkretnych roślin. Wśród tropikalnych jest szczególnie ciepło. Dodatkowo otaczanie się kolorem zielonym działa uspokajająco. Sprawdziła to Gosia Michalska w trakcie spaceru z pracownikiem palmiarni Aleksandrą Tomczyk.
Można się poczuć troszeczkę jak w filmie Park Jurajski, także dodatkowa atrakcja dla dzieci i nie tylko. Też z tyłu za nami jest bawełna. A propos tych roślin użytkowych, można zobaczyć jak rosną koszulki, ale nie tylko koszulki, bo bawełna też jest używana przy druku banknotów, dolara na przykład. Jest też wanilia, to takie piękne pnącze, które niedawno nam zaowocowało, co też jest takim sukcesem niemałym. Pojawił się piękny kwiat, bo wanilia jest torczykiem. Tak na opakowaniach czasami wanilii widzimy taki biały kwiatuszek, to właśnie tak kwitnie wanilia.
Dużo zielonego, jak to zawsze, ale co może teraz akurat rośnie?
Kiedy te temperatury troszeczkę nam spadają, ta zieleń jest rzeczywiście kojąca, jest ciepło, jest przyjemnie. Można sobie przedłużyć wakacje. Można troszeczkę jesienną handrę zmienić nam nastrój, że tak powiem. My tutaj wkraczamy w piękną, zieloną przestrzeń, ciepło, przyjemnie. Co kwitnie? Pojawiają się naprawdę różne i owoce, i kwiaty. Jako, że staramy się odtworzyć warunki naturalne dla tych roślin i takim największym sukcesem, można powiedzieć nagrodą dla nas jest to, że roślina kwitnie, że roślina owocuje. Tak też możemy spotkać w palmiarni właśnie i owocujące i kwitnące rośliny. Wiktoria Królewska jeszcze nam powoli kwitnie. Niedawno spotkaliśmy się z owocującym smoczym owocem pitaya w pawilonie kaktusów. I również pawilon kaktusów raczy nas takimi pięknymi kwiatami, bo kaktusy, mimo że kolczaste i sprawiają wrażenie takich nieprzystępnych, nieprzyjemnych, kwitną we wspaniały sposób, wspaniale pachną, także zwłaszcza rano, ponieważ one kwitną w nocy.
Co tutaj ciekawego się pnie nad nami?
Aktualnie znajdujemy się w pawilonie z roślinnością tropikalną. Jest to pawilon pierwszy z zabytkową ścianą, która powstała w czasie PWK, czyli Powszechnej Wystawy Krajowej, gdzie odbyła się, jak wiadomo, duża przebudowa Poznania i wtedy palmiarnia się rozbudowała i została nam ta ściana, na której pięknie rosną przeróżne tropikalne rośliny. Mamy wodospad i oczywiście żarłoczne karpie koi karmione przez liczne wycieczki, a obok nas mamy liany, które o dziwo są spokrewnione z naszym bluszczem, ale oczywiście wyglądają o wiele bardziej spektakularnie. Można sobie wyobrazić, że jest się w dżungli tropikalnej. Koło nas również są bambusy, czyli takie charakterystyczne dla Azji roślina. Tutaj też wiele ciekawostek. Mijaliśmy przed chwilą pracownika, który zajmuje się pracami na wysokościach. To jest pracownik alpinista, wysokościowiec, ogrodnik, który pracuje na wysokościach i tacy pracownicy również w palmiarni są niezbędni ze względu chociażby na te wspomniane już bambusy, które potrafią rosnąć do kilkudziesięciu centymetrów na dobę, czyli trzeba je po prostu przycinać. Jak i wszystkie tutaj rośliny, trzeba o nie dbać, przycinać tak samo jak w domowym ogrodzie, tylko w takiej wersji XXL, można powiedzieć, i tropikalnej, ale też nie tylko tropikalnej, bo mamy różne strefy klimatyczne.
A jakie są inne?
Mamy roślinność tropikalną, roślinność subtropikalną, kserofity z Starego i Nowego Świata, czyli to jest Afryka, Nowa Zelandia, Australia. I mamy również bliższe nam roślinność śródziemnomorską, gdzie jest troszeczkę chłodniej i są wszystkim znane rośliny, takie jak oliwka, czy gaj cytrusowy, liść laurowy. I mamy również sukulenty Ameryk, gdzie głównie prezentowana jest bardzo duża kolekcja kaktusów.
A czy jest któraś z sal, któreś z pomieszczeń, które cieszy się takim największym zainteresowaniem?
Pawilon roślin ze względu na charakterystyczne duże liście Wiktorii Królewskiej i taki dosyć spektakularny, piękny widok. Jak się wchodzi, to chyba najczęściej widziane przez nas zdjęcie z palmiarni, czyli właśnie ten basen z roślinami wodnymi, te korzenie pandanowców, które tworzą takie z boku rusztowanie. I te wielkie liście Wiktorii Królewskiej o średnicy dochodzącej do 3 metrów w takich miejscach turystycznych, niektórych tropikalnych, to jest taka atrakcja lokalna, czyli można wejść na ten liść i ten liść spokojnie przez swoje takie użebrowanie bardzo silne utrzymuje tę osobę. Możemy zobaczyć, że za chwilę nam Wiktoria będzie kwitła. Kwiat, który po rozkwitnięciu jest biały, zanurza się pod wodę na noc, po czym wynurza się w takim kolorze, takim różowo-fioletowym i później już znika. Także jest to krótkotrwałe, ale naprawdę zjawiskowe kwitnięcie.
To jeżeli możemy też powiedzieć coś o mieszkańcach, bo czy tutaj nawet teraz myślę, że przechodzimy koło niektórych, ale inne też mieszkają wyżej wśród roślin. kogo możemy tutaj spotkać?
Mhm. Oczywiście, oprócz kolekcji roślinnej, która jest no, główną kolekcją i najbardziej interesującą w palmiarni, mamy również mieszkańców, właśnie mijaliśmy w pawilonie roślin wodnych, żółwia mata-mata. To specyficzny gatunek, który wyróżnia się taką cechą, którą jest mimetyzm, czyli upodabnia się do otoczenia. Akurat żółw mata-mata upodabnia się do kamienia, także zachęcamy do przyjścia i wyśledzenia, gdzie on się w tym akwarium znajduje, bo naprawdę trudno go znaleźć, bo rzeczywiście upodabnia się do kamienia, ale jak już się go znajdzie, to cieszy oczy i jest bardzo fotogeniczny. Mamy papugę Arę właśnie w pawilonie, w którym się znajdujemy. Jest papuga Ara i papugi Amazonki. Także tutaj też można liczyć na efekty dźwiękowe zdecydowanie.
Jest tutaj bardzo ciepło. Można tutaj być na krótki rękaw, można być bez kurtki. Dlaczego jest tak ciepło? Czy to jest temperatura, która musi być utrzymywana, aby roślinom było dobrze?
W każdym pawilonie jest inna temperatura ze względu na to, że ona jest po prostu odtworzone, są warunki naturalne dla tych roślin, w związku z czym, tak jak wspomniałam, no one wyglądają tak, jak wyglądają. Monstera w naszym domu jest troszeczkę mniejsza. Tutaj pnie się na kilka metrów ze względu na tą utrzymywaną wilgotność i temperaturę. Także odpowiedni system i pracownicy kotłowni dbają o to, żeby temperatura była odpowiednio wysoka.
A to jeszcze tak może ciekawostkowo, jaka jest najwyższa roślina? Albo najmniejsza, jaka tu jest?
Wydaje mi się, że tutaj mamy takie dwie w pawilonie pierwszym rośliny, które do kilkunastu metrów dosięgają. To jest palma daktylowa i też woidietia, czyli lisia palma też jest taka dosyć charakterystyczna i wysoka.
Czy jest szansa też móc zobaczyć palmiarnię z kimś, kto zna się na tych roślinach, kto potrafi coś więcej opowiedzieć?
Panie przewodnie go prowadzają właśnie po tych zakamarkach palmiarni, opowiadając o strefach klimatycznych, o przystosowaniu roślin do tych stref, ale też pokazują takie no, znane nam przyprawy, czyli laska wanilii, kora cynamonu, jak wygląda na przykład budowa kokosa, bo to też nie każdy wie, jak w środku wygląda kokos, do którego właśnie się zbliżamy w pawilonie roślin wodnych i bardziej tak obrazowo przedstawiają nam te najciekawsze, charakterystyczne dla palmiarni rośliny użytkowe. O, właśnie zbliżamy się do kakaowca. Wcześniej było to drogocenna roślina, która była sprowadzana oczywiście z nowo odkrytej Ameryki.
Palmiarnia Poznańska powstała w latach 1910-1911. Swoją obecną postać zawdzięcza przebudowie z 1992 roku. Kolejna szykuje się niebawem. Wstępnie palmiarnia zostanie zamknięta wiosną 2026 roku. To wtedy zacznie się trwający 3 lata remont. No i być może właśnie przed tym remontem warto zajrzeć do palmiarni poznańskiej. Wizytą w tym miejscu, w przepięknym parku Wilsona, kończymy dzisiejsze wydanie Ciekawych Świata. Za uwagę dziękuję Państwu, Jacek Butlewski. Do usłyszenia.
Ciekawi świata.